Matematycznie o nieskończonościach. Matematycznie. Na jakie przymioty Boga wskazują zagadki matematyki? No, sam jestem ciekaw. To jest wielka rzecz, moi kochani, połączenie wiary z naukami matematycznymi, z fizyką. No to jest, o to prosi papież dzisiaj, o to prosi Kościół, o taki właśnie dialog teologii z naukami ścisłymi. Także jesteśmy na topie, na czasie. Oddaję głos pani doktor Wandzie. Mówimy do niej Wando, no ale dzisiaj pani profesor. Także cieszymy się, że podjęła się tego tematu i oddaję jej głos. Wando, prosimy.
Bardzo dziękuję. No jestem pod wrażeniem w sumie frekwencji na takim matematycznym spotkaniu. Słuchajcie, tak zaczynając jeszcze troszeczkę organizacyjnie, to będę wdzięczna, jeśli tak z zasady będziecie mieć wyłączone mikrofony, ale parę razy będę o coś was pytała, o jakieś wasze opinie na jakiś temat i wtedy, jeżeli tylko ktoś będzie chciał się wypowiedzieć, będzie miał pomysł, no to na chwilę włączajcie mikrofon i wtedy mówcie. Czyli kilka razy się zatrzymam i zadam wam pytania. A tak w trakcie możecie zachowywać te pytania na tę chwilę. Ewentualnie możecie na czacie pisać do... Tutaj chyba zaraz Kasia zrobi taką opcję, że do hosta, czyli do Kasi. Jakieś pytania możecie pisać, to ona wtedy też przeczyta je, wtedy, kiedy będę robić stop. Okej, okay, to tyle.
Jako ciekawostkę tylko, że Wrocław na jachcie na Mazurach dołącza do nas. Witamy Wrocław. Tam widzę Mariusza, jest Magda.
I Monika.
I Monika. Ja zamykam mikrofon, że...
Znakomicie. Dobra. To w takim razie ja zaczynam tą swoją opowieść. Ja będę głównie mówić o tej matematycznie. Mam nadzieję, że to będzie ciekawe dla wielu z was. Tylko tak napomykając o filozoficznych i teologicznych jakichś aspektach, albo jak ja to widzę w kontekście Pana Boga, może potem ksiądz doda coś więcej mądrego na temat Pana Boga. Ja tutaj będę ostrożna w tym. Okej, najpierw bardzo takie ogólne pytanie, z czym Wam się kojarzy nieskończoność? I tutaj możecie na chwilę włączyć mikrofon, jeśli ktoś z Was jest skłonny powiedzieć. Poza nieskończoną wiarą w polską piłkę nożną, to z czym jeszcze Wam się kojarzy słowo nieskończoność?
Z brakiem granic, z kosmosem.
Aha. Tak.
Z wiecznością.
Ze znakiem matematycznym.
Właśnie, z leżącą ósemką.
Aha.
Na końcu ani początku.
Mhm.
Z czymś jakoś niemierzalnym w żaden sposób może.
Mhm. Fajnie. Wymieniliście wszystkie skojarzenia, które mi jakby przychodzą do głowy, takie bardziej matematyczne ja tutaj wypisałam, bo kosmos, przestrzeń nieskończona i czas nieskończony, wieczność, to są takie rzeczy bardziej no, w pewnym sensie dla nas wyobrażalne, dotykalne, bo takie fizyczne. Natomiast właśnie, no my będziemy mówić o tej stronie bardziej matematycznej, ale trochę napomknę też o tym czasie i o przestrzeni, która... Chociaż nam się kojarzy z nieskończonością, to, co znamy, jest jednak skończone. W kontekście rozmiaru na przykład kosmosu, czasu, który przynajmniej dotąd trwał. Dobra, o tym sobie będziemy napomykać, ale głównie tak od tej strony matematycznej. Najpierw od tego zaczniemy, że od tego skojarzenia, że bardzo dużo. Zobaczcie, to jest liczba milion, wszyscy kojarzycie. Tę liczbę pewnie też, znacie nazwę miliard. Czy tę liczbę ktoś zna nazwę?
Bilion?
Bilion, dokładnie. A tutaj?
Trylion?
Prawie trylion, tu jest haczyk.
Miliard.
Nadal haczyk. Pojawiły się tylko dwa zera, a nie trzy. czyli to jest 100 bilionów, a dlatego taka liczba 100 bilionów, tutaj na tym banknocie widzicie po angielsku napisane 100 trylionów, ponieważ po angielsku te nazwy są takie po kolei tutaj na szaro napisane, nie ma miliarda po drodze. To są ogromne liczby, te, które tutaj napisaliśmy, które z reguły mają rzadko jakieś zastosowanie, rzadko się pojawiają faktycznie w naszym życiu codziennym, ale w Zimbabwe, tutaj banknot z 2008 roku, przez kilka miesięcy była błyskawiczna inflacja i aż takie banknoty musieli drukować, żeby w ogóle za coś dało się kupować. To jest 100 bilionów, to jest 10 razy więcej, mniej więcej, niż człowiek ma w sobie komórek. Czyli gdybyśmy chcieli takie dolarki pojedynczo, te 100 bilionów dolarów, położyć monetki z jednym dolarem obok siebie pojedynczo, to tych monet byłoby tyle, co trzeba by 10 ludzi, żeby ich rozłożyć na komórki, nie? Pojedyncze komórki położyć obok siebie z dziesięciorga ludzi. Także to jest, zgodzimy się, pewnie bardzo duża liczba, ale no nie jest to największa liczba, o jakiej możemy myśleć. To, co napisałam, to jest liczba 1 i 100 zer, czyli 10 do potęgi setnej. 1 i 100 zer, ta liczba ma swoją...
Jak?
Słucham? Okej, ta liczba ma swoją szczególną nazwę, a mianowicie taką, Google. I skojarzenie ze znaną firmą nie jest przypadkowe. Podobno właśnie, czy ta nazwa była oczywiście pierwsza tej liczby i podobno... twórcy Google'a właśnie na niej się wzorowali. Nawet słyszałam, że pomylili się, chcieli nazwać firmę właśnie tą nazwą tej liczby, ale się pomylili. Google brzmi podobnie i tak już zostało. To jest 10 do potęgi setnej. I słuchajcie, pytanie, jak duża to jest liczba? Pytanie, czy większa jest ta liczba Google, czy liczba komórek w ciele człowieka? To już powinniście wiedzieć.
Liczba Google jest większa.
Tak, tak, bo to już nawet te 100 bilionów było większe niż liczba komórek w ciele człowieka. Ale teraz, czy liczba atomów w ciele człowieka jest większa niż Google? Albo czy liczba atomów na kuli ziemskiej całej? Czy jest większa niż liczba Google?
Tak.
Okazuje się, że jeszcze nie. A czy liczba atomów w całym Układzie Słonecznym jest większa niż liczba Google?
Mniejsza.
Tak, mniejsza. Mniejsza. Czy wreszcie liczba atomów w całej naszej galaktyce?
Mniejsza.
Mniejsza. Wreszcie, czy w całym obserwowalnym wszechświecie jest więcej atomów niż, jest większa liczba atomów niż liczba Google?
Mniejsza.
Dobrze, tu ktoś się uaktywnił, kto zna te liczby i faktycznie, takie mniej więcej są te wartości, tu widzicie w kolorach, czyli... liczba wszystkich atomów w obserwowalnym wszechświecie, czyli to, co człowiek jest w stanie stwierdzić o tym rozmiarze wszechświata, jakoś tam zbadać, to się szacuje, ale rzędu 1 i 80 zer, rzędu takiego jest ta liczba tych atomów i to jest dużo mniej nadal niż liczba Google. To jest ogromna liczba i w pewnym sensie jest to komplement dla naszych umysłów, że w ogóle jesteśmy w stanie o takich liczbach myśleć. I zobaczcie jeszcze, to jest bardzo duża liczba, ale to nie jest liczba największa. W sensie możemy sobie tworzyć liczby dowolnie duże. I mogę w szczególności napisać coś takiego. 1 i tutaj zamiast 100 zer to Google zer. Okej? Nie wypisałam wszystkich tych wszystkich zer po kolei. I to nie tylko dlatego, że zajęłoby to mnóstwo czasu, nie tylko dlatego, że nie zmieściłyby się na tym ekranie, nawet jakbym cały ekran zajęła zerami, ale tego się nie da zrobić po prostu. Nie da się wypisać 1 i Google zer. Dlaczego? Dlatego, że wyobraźmy sobie, że nawet gdyby jeden atom w całym wszechświecie wystarczał, jeden atom wystarczał, żeby napisać jedno takie zero na ekranie, to i tak atomów w całym wszechświecie jest za mało, żeby taką liczbę napisać. No nie, widzicie, że atomów jest mniej niż tutaj zer byłoby potrzebnych. I to dużo mniej. Także jest to dość abstrakcyjna, ogromna liczba. Okej, ale nadal jest to liczba skończona. Ogromna, ale skończona. to, do czego pewnie byśmy się zgodzili w miarę wszyscy, tak intuicyjnie, co byśmy nazwali nieskończonym, to tutaj są dwa przykłady. Jeden po lewej stronie to jest zbiór liczb naturalnych, czyli 0, 1, 2, 3 i tak dalej, kolejne liczby. Nie ma końca ta lista liczb, tak? Ona nie ma końca. Ten Google Zer jest ogromny, ale jednak gdzieś się kończy. To zbiór liczb naturalnych, tak jakby nie ma końca. Drugi przykład to jest ten odcinek zielony. Punktów na dowolnym odcinku, na przykład na tym zielonym, jest też nieskończenie wiele. Jeszcze tak gwoli przypomnienia takich dosłownie kilku pojęć z matematyki, ze szkoły, które mogą się, jakby się będą przewijać, to tylko przypomnę nazwę zbiór liczb parzystych. Parzyste liczby to są te podzielne przez 2, czyli co druga liczba jest parzysta, 0, 2, 4, 6 i tak dalej. A druga połowa liczb naturalnych to są te nieparzyste, które nie są podzielne przez 2. To jest reszta, czyli o tych liczbach będziemy mówić. One też się nie kończą, jak widać. Też jest ich nieskończenie wiele. I wreszcie ostatni zbiór, który się dzisiaj nam pojawi, to są liczby pierwsze. Liczby pierwsze to są liczby, które są podzielne tylko przez siebie i przez jedynkę. I tak jest w przypadku tych liczb tutaj wypisanych. Na przykład czwórki na tej liście brakuje, bo czwórka jest podzielna przez 1, przez siebie, czyli przez 4 i jeszcze przez 2. Czyli nie jest liczbą pierwszą. I liczb pierwszych też udowodniono, to już w starożytności, że ich też jest nieskończenie wiele. Do tego wrócimy. Mówiąc chwileczkę o tym, jak w starożytności myślano o nieskończoności. Więc w starożytności nie używano słowa nieskończoność. Ono było wręcz, można powiedzieć, zakazane w pewnym sensie. To niedozwolone. Używano sformułowania dowolnie daleko, że gdzieś można tam dotrzeć dowolnie daleko, coś może być dowolnie duże. Takich sformułowań używano, na przykład, że prostą możemy przedłużać dowolnie daleko. Tak, dowolnie daleko, bez końca możemy przedłużać prostą. Tak mówiono w starożytności, nie mówiono, że jest nieskończona ta prosta, tylko dowolnie daleko możemy ją przedłużać. Tak samo tu Euklides trzeci, czwarty wiek przed naszą erą, on udowodnił, że liczb pierwszych jest dowolnie dużo. Czyli tu kolejne, na ekranie widzicie, pojawiają się kolejne liczby pierwsze i one by tak sobie się pojawiały w nieskończoność. Jakbyśmy pozwolili, to by kolejne mogłyby tu być wypisywane. Nie mówili wtedy, że liczb pierwszych jest nieskończenie wiele, tylko że jest ich dowolnie dużo. Zawsze możemy podać jeszcze jedną, kolejną. OK. I wreszcie Arystoteles, on po raz pierwszy, on żył w IV wieku przed naszą erą, po raz pierwszy podał takie, znaczy może tam słowa nieskończoności ktoś używał wcześniej, natomiast on jakby podał takie definicje nieskończoności i takie dwa, użył dwóch pojęć, nieskończoność potencjalna i aktualna. I ta potencjalna to jest to właśnie, że możemy dowolnie daleko coś wydłużać, liczba może być dowolnie duża, zawsze może być od niej większa. Jest to ten potencjał, że potencjalnie coś może być dowolnie duże, coraz większe. Natomiast aktualna nieskończoność to byłoby to ta sytuacja, gdybyśmy mogli mieć w garści w jednym momencie nieskończenie wiele, no tą nieskończoność, na przykład nieskończenie wiele liczb naturalnych. To jest taki przykład. My możemy mieć dowolnie dużą, powiedzmy no w naszym wszechświecie tak naprawdę niedowolnie dużą, bo atomów mamy te 10 do 80, no ale powiedzmy, możemy sobie wyobrazić, że moglibyśmy mieć dowolnie dużą liczbę czegoś tam w ręku, ale nigdy nie nieskończenie wiele naraz. Aktualna to jest ta sytuacja, gdybyśmy mogli mieć naraz nieskończenie wiele czegoś w ręku. I w starożytności odrzucano tą nieskończoność aktualną. Dozwolone było mówienie tylko o nieskończoności potencjalnej. Było nawet takie hasło horror infinity, strach przed nieskończonością. Dlatego, że ta nieskończoność aktualna, no jeszcze jakby nie wiedziano, jak o niej myśleć i filozoficznie, ale też matematycznie w szczególności. Nie wiadomo, jak się do niej brać i powodowała różne kłopoty i paradoksy. Dlatego uznawano, że lepiej po prostu nią się nie zajmować. I w szczególności taki problem, jaki mieli starożytni, z nieskończonością, to Arystoteles sformułował taką prawdę, to się mówi w matematyce aksjomat, taką zasadę, która powinna być spełniona zawsze. I ta zasada brzmi, że część jest mniejsza od całości. Jeśli weźmiemy część, to będzie mniejsza od całości. I to się sprawdza w przypadku zbiorów skończonych. Zaraz jeszcze zobaczymy przykład z tym. Takich zwykłych zbiorów to się sprawdza. Natomiast właśnie w przypadku nieskończoności trochę z tym jest problem. To tutaj ten przykład z liczbami naturalnymi to jest nieskończoność, nieskończony zbiór, a możemy podzielić go na dwie części i każdy z nich też jest nieskończony. I jest takie wątpliwe, czy te zbiory, nie jest jasne, czy te parzyste, ten zbiór liczb parzystych jest mniejszy od zbioru liczb naturalnych, czy nie, skoro oba są nieskończone. No, to problem. Inny przykład problemu to Zenon z Elei, on w V wieku przed naszą erą żył i sformułował kilka takich paradoksów, które wiązały się właśnie z nieskończonością i z tym, że nie bardzo było wiadomo, jak sobie z nią radzić. Otóż on podał taki przykład, że tutaj mamy Achillesa w hełmie, a tutaj mamy żółwia i startują do wyścigu. Achilles biega dwa razy szybciej niż żółw, dlatego na starcie ustawiają się w pewnej odległości. Achilles jest z tyłu, powiedzmy, że o 20 metrów za żółwiem i startują. Okej, okay. No i teraz ten Zenon stwierdził, że podał jakby uzasadnienie, dlaczego Achilles nigdy nie dogoni żółwia. Otóż w pierwszej chwili Achilles przebiegnie 20 metrów, znajdzie się w miejscu, skąd żółw startował, ale w tym czasie żółw, biegnący dwa razy wolniej, przebiegnie 10 metrów i tutaj się przesunie do przodu. Po następnej chwili Achilles przebiegnie te 10 metrów i znajdzie się w miejscu, gdzie był żółw przed chwilą, ale żółw w tym czasie oddali się o 5 metrów do przodu i teraz będzie ich dzieliło 5 metrów. Po następnej chwili Achilles przebiegnie te 5 metrów, a w tym czasie żółw się oddali o 2,5 metra. I tak dalej. Po kolejnej chwili będzie ich dzieliło dwa razy krótsza odległość, metr z hakiem, potem pół metra, potem 25 centymetrów, potem 12 centymetrów, ale ciągle ta odległość pomiędzy nimi będzie jakaś tam większa od zera. Nie? Ciągle coś będzie ich dzieliło. Tak będzie się działo w nieskończoność, więc Achilles nigdy nie dogoni żółwia. Tak ten paradoks brzmiał. Co oczywiście wiemy, że nie jest prawdą i na pewno Zenon też o tym wiedział, że Achilles dogoni żółwia. No ale był z tym problem. Jak to połączyć z tą matematyką i z tą nieskończonością? Tutaj w nieskończoność coraz krótsze odcinki analizujemy, czyli ta nieskończoność też się pojawia i powoduje problem. Okej, okay. To tak jakby troszeczkę historycznie, zaczynając od starożytności. I ten horror infinity, strach przed nieskończonością, trwał w gruncie rzeczy przez, no tak dobrze licząc, 2000 lat, nawet ponad, to znaczy przez całe wieki, całe średniowiecze, wiele, wiele wieków, ciągle był problem z tą nieskończonością aktualną. Nie bardzo było wiadomo, jak o tej nieskończoności mówić, więc za dużo o niej nie mówiono. W szczególności takie słynne nazwiska jak Galileusz Newton, to jest XVI-XVII wiek, tutaj jeszcze Leibniz, taki matematyk. Wszyscy uważali, że należy lepiej nie dotykać tej nieskończoności, nie mówić o niej, bo jest problematyczna. I przez te wieki troszeczkę, to może, nie wiem, czy ksiądz potem coś o tym będzie mówił, czy nie, ale o ile wiem, to trochę tak było wielu też filozofów, którzy byli jednocześnie księżmi i naukowcami, matematykami i zaczęto łączyć nieskończoność z Bogiem, nie? Że nieskończoność, no, że Bóg jest jedyną nieskończonością aktualną, tak w skrócie mówiąc, nawet ten Bernard Bolzano, to był ksiądz, matematyk, nawet podał dowód pewien na to, dlaczego Bóg jest nieskończonością aktualną, czyli że w sobie mieści faktycznie naraz nieskończenie wiele, tam było, że nieskończenie wiele prawd, że Pan Bóg w sobie mieści wszystkie prawdy, a prawd jest nieskończenie wiele i podał przykład takich nieskończenie wiele prawd, to jest dla niematematyków to brzmiało absurdalnie, ale możemy sobie skonstruować taki ciąg nieskończenie wielu prawd, mówiąc najpierw, że dzisiaj jest, co dzisiaj jest, poniedziałek. I to nazywając zdaniem A, życie jest poniedziałek, to jest prawda. Potem możemy powiedzieć drugie zdanie. Zdanie A jest prawdziwe. To też jest prawda. Nazwać to B. Potem stworzyć kolejne zdanie. Zdanie B jest prawdziwe. I tak nabudowywać w nieskończoność takie kolejne zdania, absurdalne dosyć, oczywiste, ale faktycznie prawdziwe. I skoro Pan Bóg w sobie mieści całą prawdę, wszystkie zdania prawdziwe, no to w szczególności te nieskończenie wiele prawd mieści. On tak Polycano taki dowód przeprowadził. No ale ogólnie to można powiedzieć, że to była tak sakralizacja pojęcia nieskończoności. Nie dotykamy go matematycznie, naukowo, tylko Pan Bóg jest nieskończony. Aż wreszcie w XIX wieku nastąpił przełom w patrzeniu na nieskończoność od strony matematyki i konkretnie zaczęło się od Dedekinda i od Cantora, a Cantorze będzie później. Dedekinda tu macie, całkiem wygląda trochę podobnie do mojego taty na tym zdjęciu w młodości taty. I tak, on podał taką definicję zbioru nieskończonego, taką ścisłą matematyczną, że zbiór nieskończony to jest taki, który posiada tyle samo elementów, co jakaś jego część właściwa. Czyli to, co dla Arystotelesa i przez całe te 2000 lat było problemem, że nie możemy mówić o nieskończoności, bo ona nie spełnia podstawowych zasad, jakie wszystko powinno spełniać. Oni po prostu podali, wymyślił Dedekind, że niech ta dziwna cecha będzie cechą charakterystyczną właśnie dla nieskończoności. I tak po przyjęciu jakby takiej definicji ten problem został jakoś tak powiedzmy, że okiełznany. I zaczęto, kolejni matematycy i filozofowie o tej nieskończoności zaczęli mówić. Okej, tu jeszcze jest przykładzik, bo teraz będziemy się zastanawiać o tym problemie Arystotelesa, że zawsze część jest mniejsza od całości. No i w przypadku zbiorów skończonych, takich, gdzie to jest konkretna liczba, tutaj na przykład mamy 8 osób w tym zbiorze, jak weźmiemy jakąś część tego zbioru, no to faktycznie na przykład taką, faktycznie ta część będzie mniejsza od całości. To jest prawda w przypadku zbiorów skończonych. Natomiast w przypadku zbiorów nieskończonych, no to właśnie już nie jest takie jasne. Na przykład tutaj mamy ten nasz zbiór liczb naturalnych, tak wypisane kolejne liczby. No i tu jest jakaś jego część. Ta część jest oczywiście skończona. Ona się składa, widać, z 6 elementów i no, ona jest mniejsza od całości. Niewątpliwie, bo całość ma więcej niż 6 elementów. To na pewno. Ale jak już weźmiemy taką część zbioru liczb naturalnych, no to nie jest takie oczywiste, czy to jest mniejsze, czy nie jest mniejsze. Czy taką część, czyli liczby parzyste, czy to jest mniejsze, czy nie jest mniejsze? No w pewnym sensie jest mniejsze, no bo wybraliśmy tylko niektóre elementy. Ale to też jest nieskończony jak zbiór liczb parzystych, więc czy to jest tak naprawdę mniejsze, czy nie? I zaraz sobie powiemy o tym, jak to matematycy, jak o tym mówią, kiedy dwa zbiory są takie tak samo liczne, a kiedy któryś jest mniejszy istotnie. I żeby o tym powiedzieć, przeniesiemy się na chwilę do takiego nieskończonego hotelu Hilberta. Hilbert to był jeden z tych badaczy, wielkich matematyków XIX wieku, którzy również właśnie nieskończonością się zajmowali. I on przedstawił taką sytuację, że mamy nieskończony hotel, który ma nieskończenie wiele pokojów i wszystkie są zajęte. Widzicie światła w oknach, wszystkie są zapalone, wszędzie są goście. I teraz co zrobić, kiedy przychodzi jeszcze jeden gość, który chciałby w tym hotelu przenocować, a wszystkie pokoje są zajęte. Gdyby to był hotel taki, który ma 10 pokoi zajętych, no to nijak pokoju wolnego nie stworzymy. Ale jeżeli jest nieskończenie wiele pokojów, to co możemy zrobić? Może ktoś z Was ma pomysł w tym momencie? Co ten tutaj recepcjonista, którego widzicie w dolnym prawym rogu, myśli intensywnie, co może zrobić w tej sytuacji?
A jest nieskończona liczba pokojów?
Tak. I w każdym ktoś jest.
Nie ma takiej opcji, jeżeli jest nieskończona.
No, w pewnym sensie nie ma, tak, to jest oczywiście taka hipotetyczna. Nie ma nieskończenie wielu ludzi, więc nie byłoby możliwe zajęcie wszystkich. Nie ma atomów nieskończenie wielu.
To każdego przestawia się o jeden pokój więcej.
Dokładnie, to jest taka, oczywiście ta hipotetyczna sytuacja, gdyby było nieskończenie wielu ludzi, którzy mogą zająć te pokoje. Tak, to każdego może ten recepcjonista przez megafon powiedzieć, niech każdy przeniesie się do pokoju o numerze o jeden większym, tak jak tu widzicie te niebieskie strzałeczki, i w ten sposób ten pokój o numerze 0 staje się wolny. Każdy znalazł miejsce, nie, bo zawsze jest, każdy był w pokoju o konkretnym numerze, nie wiem, może ogromnym typu Google, ale był pokój o numerze Google plus 1, nie? Więc każdy znalazł nowy pokój, a pokój 0 by się zwolnił i tam możemy wysłać naszego gościa. Okej, okay, a co zrobić w sytuacji, jeśli mamy, przychodzi do naszego hotelu niespodziewanie nie jeden gość dodatkowy, ale nieskończenie wiele gości przyjeżdża tym autobusem, widzicie, wysiadają tutaj, idą, nieskończenie wielu księży Tadeuszy albo przeróżnych gości. Czy jesteśmy w stanie ich w tym hotelu jakoś umieścić? Trudna sprawa. A jak przynajmniej obstawiacie, czy jesteśmy w stanie, czy nie? Nie znając...
Jesteśmy.
Tak, jesteśmy. Mhm, tak, to są te parzyste, nieparzyste, dokładnie. Na przykład możemy zrobić w ten sposób. Możemy ogłosić znowu przez megafon, że każdy, żeby się przeniósł do pokoju o numerze dwukrotnie większym niż ten, w którym jest aktualnie, czyli gość na przykład z pokoju pierwszego, niech się przeniesie do pokoju numer 2, gość z pokoju numer 2 do pokoju numer 4, z pokoju numer 3 do pokoju numer 6 i tak dalej, zawsze do pokoju o numerze 2 razy większym. I w ten sposób te pokoje tutaj, które są na żółto zaznaczone, się zwolnią. I ich jest też nieskończenie wiele, one odpowiadają liczbom nieparzystym, więc tych gości, którzy tutaj w tym autokarze przyjechali, nieskończonym autokarze, nowi goście, mogą być po kolei umieszczeni tutaj, zostawiliśmy pokój zerowy, jakby ksiądz Tadeusz przypadkiem kiedyś jeszcze dotarł, to zawsze będzie wolny, ale kolejnych tych gości z nowego autokaru umieszczamy w tych żółtych pokojach. Okej, zmieścili się. Pokój był zajęty, hotel był zajęty, przyjechało nieskończenie wiele nowych gości, znalazło się dla nich miejsce. To są pewne takie jakby paradoksy związane z liczbami nieskończonymi, zbiorami nieskończonymi. Nie.
A ja mam pytanie.
Okej, to jest dobry moment. Jeżeli macie jakieś pytania, to słucham.
Czy ten pokój zerowy może zostać wolny zawsze, skoro było takie założenie, że we wszystkich pokojach są osoby i jest ich nieskończenie wiele i nieskończenie wiele pokojów, to może zostać jeden wolny, tak po prostu?
To znaczy tutaj akurat to jest moja pomyłka, że nie zrobiłam żółtej strzałki do pokoju zerowego konkretnie, ale jeżeli chcemy, żeby powiedzieć, że w hotelu wszystkie pokoje są zajęte, no to nie może być zerowy wolny, no wtedy nie wszystkie byłyby zajęte. Czyli jeżeli byśmy, tak, czyli na początku tutaj są goście w każdym pokoju, w tym górnym jakby wierszu, to jest ta sytuacja, że każdy pokój jest zajęty i tych gości z tych wszystkich pokojów rozsyłamy tak do połowy pokoi w pewnym sensie, do tych o numerach parzystych. Okej? Okay? Czy to jest, nie wiem, czy wyjaśniłam, czy nie.
No, chyba okej. Okay.
Ale tu ja się zastanawiam właśnie, bo powiedziałeś, że jeżeli chcemy, ale jeżeli chcemy właśnie mieć ten jeden pokój wolny, to czy w ogóle jest taka opcja, że mamy nieskończenie wiele pokoi, nieskończenie wielu gości i jakiś pokój jest wolny?
No i tak, tak, jak najbardziej. To jest ta tak, sytuacja...
Tak jak teraz robiliśmy, tak?
Tak. Aha. To jest ta sytuacja też z tego slajdu na przykład, że okej, było nieskończenie wielu gości na starcie i nawet gdyby były zajęte wszystkie pokoje, to może ich przesunąć jeden w prawo, każdy do pokoju o jeden dalszego i zostanie nam jeden pokój wolny i dalej mamy tak, że mamy nieskończenie wielu gości, nie? Bo wszyscy ci goście, co byli, nadal są gośćmi naszego hotelu. Czyli możemy mieć nieskończenie wielu gości, a mimo wszystko część pokoi wolnych. Co więcej, możemy mieć nie jeden pokój wolny, ale nieskończenie wiele pokojów wolnych, nie? Tak jak tutaj było. Było nieskończenie wiele gości, przesunęliśmy ich do pokojów tych co drugi pokój, i póki nie przyjechał, powiedzmy, ten autokar kolejny nieskończony, to te żółte pokoje były wolne. Mieliśmy nieskończenie wiele wolnych pokojów. A, ja w ogóle, dobra, już może nieważne, ale ten pokój zerowy jest zajęty tutaj. To już ja tutaj się zakręciłam. Ale to to mam nadzieję, że mniejsza z tym. Czy jakieś jeszcze inne pytanie ktoś na ten moment ma?
Było jeszcze pytanie z sali wcześniej, a jeśli Achilles zmieni prędkość na szybszą, to było nawiązanie do żółwia, do tego schematu.
Aha, jeśli Achilles zmieni prędkość na szybszą, jeżeli na przykład stanie się 3 razy szybszy w pewnym momencie, a nie 2 razy szybszy, w momencie, kiedy dzieliło ich na przykład metr odległości i Achilles przyspiesza i staje się 3 razy szybszy od żółwia, no to w czasie, kiedy Achilles przebiegnie kolejny metr, żółw się oddali o 33 centymetry. Dalej będzie ich dzieliła jakaś odległość. Potem Achilles przebiegnie te 33 centymetry, Achilles w tym czasie 11 centymetrów. Czyli dalej będzie, co prawda szybciej w pewnym sensie Achilles będzie się zbliżał, ale dalej w nieskończoność będzie ciągle ich dzieliła jakaś odległość, taka już coraz bardziej mikroskopijna, ale jednak. Czyli ten paradoks dalej będzie działał. Chyba, że żółw się zatrzyma w pewnym momencie całkiem, to wtedy nawet Zenon z Elei będzie przekonany, że Achilles dogoni żółwia. Okej, dobra, to lecimy dalej. Jeszcze parę rzeczy chcę wam powiedzieć. Czyli wracając do tego pytania, czy 2 zbiory mają tyle samo elementów? Czy są tej samej liczności? Tak? Czyli nie, no ten problem jest ciekawy w przypadku nieskończoności. Tutaj jest jasne na oko widzimy, że te 2 zbiory mają tyle samo elementów i żeby to stwierdzić, możemy zrobić taka jedna metoda, to jest policzyć, nie? Raz, 2, 3, 4, okej, raz, 2, 3, 4, tyle samo. No ale gdybyśmy nie potrafili liczyć do 4, to jest inna metoda też sprawdzenia, czy tyle samo jest elementów w obu zbiorach. Możemy połączyć w pary, spróbować połączyć w pary elementy z 2 zbiorów. Jeśli nam to się uda, że dokładnie połączymy w pary i każdy element będzie wykorzystany z obu zbiorów, to wtedy możemy powiedzieć, tak, te 2 zbiory mają tyle samo elementów. I w przypadku takich zbiorów 4-elementowych, no to tak, nie potrzebujemy takich tutaj jakichś metod innych, ale jak jest zbiór nieskończony, no to już jest trudniej policzyć elementy takiego nieskończonego zbioru, nawet się nie da. Natomiast stwierdzić, czy da się połączyć w pary elementy 2 zbiorów, to już jest inne jakby zadanie, możemy się spróbować go podjąć. I my de facto to zrobiliśmy, analizując ten hotel Hilberta. Mianowicie na początku rozważaliśmy sytuację z tymi pokojami, kiedy jeden gość docierał. Połączyliśmy w pary, tak de facto, te początkowo zajęte pokoje o numerach od 0 do dowolnie dużych liczb z numerami pokojów od 1. I wyszło nam, udało się połączyć w pary każda liczba tego zbioru liczb naturalnych tutaj i każda liczba tego drugiego zbioru, gdzie 0 jest wyrzucone, no, jest połączona w parze, każda jest w jakiejś parze. Czyli powiemy tak matematycznie, że te 2 zbiory mają tyle samo elementów. Ale to trochę zaskakujące, no bo przecież wyrzuciliśmy 0, a jednak powiemy w przypadku nieskończoności, że to jest ta sama nieskończoność. To samo w tym przypadku. To, co zrobiliśmy w tym drugim przykładzie, de facto, to połączyliśmy w pary liczby, wszystkie liczby naturalne z liczbami parzystymi. Każda liczba naturalna z liczbą 2 razy większą. I udało nam się udało nam się połączyć w pary, widać, no nie? Czyli pokazaliśmy tak matematycznie, przyjmując te definicje, że jest tyle samo liczb parzystych, co wszystkich liczb naturalnych. No i to jest jeszcze bardziej zaskakujące, bo przecież żeśmy tylko taki kawałeczek zbioru liczb naturalnych wybrali, ale tak jest. Czyli to jest ta sama nieskończoność w sensie matematycznym, ona ma nawet swoją nazwę, ale w zero, ale w każdym razie jest to ta sama nieskończoność. I tak samo, tu już nie dowodzimy tego, liczb nieparzystych tak samo jest tyle samo, myślę intuicyjne w miarę, z liczbami nieparzystymi. Trochę trudniej z liczbami pierwszymi uwierzyć na słowo, ale ich też jest tyle samo, też da się połączyć w pary z liczbami naturalnymi. Czyli to są wszystko takie same nieskończoności. To powstaje pytanie, czy wszystkie zbiory nieskończone mają tyle samo elementów. Czy każdy zbiór nieskończony ma tyle samo elementów, co na przykład liczby naturalne. To jest ostatni nasz matematyczny taki kawałek. To wracamy, znaczy przejdziemy do tego ostatniego przykładu, odcinka z liczbami no z punktami, powiedzmy, że kawałek na osi od 0 do 1. Tych punktów na tym odcinku jest nieskończenie wiele. Kantor, który właśnie żył też na przełomie XIX-XX wieku, głównie w XIX, te pojęcia badał, on w ogóle jest taki, mówi się, ojcem teorii mnogości i teorii zbiorów, czyli inaczej teorii związanej właśnie z badaniem nieskończoności. I on sobie takie pytanie zadał i on udowodnił, że tym razem nie, że to, tych elementów nie jest tyle samo. Jak myślicie, których jest więcej? W szczególności, jeżeli ktoś tego nie wie po prostu, bo tu wiem, że też matematycy są, ale ktoś, kto tego nie wie, a podjął się zgadywania. Więcej jest punktów na odcinku od 0 do 1, czyli liczb rzeczywistych na tym odcinku, czy wszystkich liczb naturalnych?
Chyba od 0 do 1.
Mhm, tak, od 0 do 1 jest więcej i to w takim sensie matematycznym, tak? Kantor tego dowiódł, to będzie kawałek teraz, minuta, dwie, taka najbardziej matematyczny kawałek dowodu, także mam, proszę się nie zniechęcić, zaraz potem przejdziemy do jakichś filozoficznych końcowych wniosków. Ci, którzy, to jest troszeczkę trudne, jak ktoś się w ogóle z matematyką nie miał styczności przez wiele lat, to niech się nie przejmuje, że może tego nie załapać, ale niektórzy może ideę zrozumią, więc mimo wszystko zrozumieją, mimo wszystko się pokuszę i pokażę taki schemat dowodu. To jest nie do końca ścisły dowód, to są pewne małe braczki, ale mniej więcej to jest dobry dowód. Okej. Dlaczego tych liczb między 0 a 1 jest więcej? Otóż jakby każdą liczbę, mnie taki punkt na tym odcinku, czyli liczbę taką ułamkową, możemy przedstawić jako w takim, tak dziesiętnie zapisując, jako no, taką liczbę, która ma nieskończenie wiele miejsc po przecinku. Może to być, że ma nieskończenie wiele zer, tak jak tutaj ta siódma liczba, 0, 5 i w kółko zera aż do nieskończoności, no to jest po prostu pół. Ale możemy każdą przedstawić jako taką liczbę. No i teraz, gdyby tych liczb, tych punktów na odcinku było tyle samo, co liczb naturalnych, to znaczy, że dałoby się je jakoś ustawić w pary. Jakoś ustawić w pary. No i powiedzmy, że ustawimy je w ten sposób. Pierwsze 10 liczb z tego ustawienia w pary by wyglądało tak. No i tam dalej w nieskończoność kolejne liczby z odcinka 0,1. Więc gdyby tak to nam się jakoś udało zrobić, to zobaczmy, co wtedy. Pokażemy, że to jest niemożliwe, bo pewna liczba, na pewno pewien punkt 0,1 nie znajdzie się na tej liście. Otóż tutaj widzicie, podświetliłam pewne cyfry. I teraz jak przeanalizujemy taką liczbę, która właśnie tutaj powstaje na waszych oczach, ta liczba, zobaczcie, ma inną cyfrę na... różni się od pierwszej liczby na tej naszej liście na pierwszym miejscu po przecinku. Zamiast jedynki mamy dwójkę. Więc to nie jest ta sama liczba, co nasza pierwsza liczba na liście. Z drugą liczbą różni się na drugim miejscu po przecinku. Czyli to też nie jest ta liczba. Z trzecią liczbą różni się na trzecim miejscu po przecinku. Ja takie uskonstruowałam, że zawsze dodaję jeden. Ale ogólnie kluczowe jest to, że ma inną cyfrę. Tak, na czwartym miejscu po przecinku tu jest ósemka, a my mamy inną cyfrę, 9. Czyli ta liczba nasza, którą tu wypisam, też nie jest czwartą na naszej liście. I tak dalej. Widzicie, ona ma taką właściwość, ta liczba, tak ją skonstruowałam, że na cyfrze na przykład 15 różni się, znaczy na 15 miejscu po przecinku różni się od 15 liczby na tej naszej liście. Od liczby tysięcznej na naszej liście różni się na tysięcznym miejscu po przecinku. Czyli od dowolnej liczby na naszej liście ona się różni na pewnym miejscu po przecinku. Czyli nie ma jej na tej liście. Okay? Tej liczby nie ma, a zatem no, nie udało się, nie da się, nie tylko, że to jedno ustawienie było złe, po prostu nie da się w żaden sposób tak ustawić liczby w tych punktów 0,1, żeby połączyć pary z liczbami naturalnymi. Okej, okay. Tego dowiódł Cantor, czyli to jest inna nieskończoność. Dlatego w tytule są matematycznie o nieskończonościach w liczbie mnogiej, bo to jest większa nieskończoność. Ona się nazywa kontinuum. I to już tak...
Czyli gdzie jest więcej miejsc, gdzie jest więcej liczb? W tym od 0 do 1 czy w nieskończoności?
Od 0 do 1. Od 0 do 1 jest więcej liczb niż wszystkich liczb naturalnych. Czyli to jest większa nieskończoność. Te wszystkie punkty na odcinku 0,1, jest ich więcej niż wszystkich liczb naturalnych.
Aha, myślałam, że niż wszystkich liczb w nieskończoności.
No niż wszystkich liczb naturalnych jest nieskończenie wiele. Tak, zbiór liczb naturalnych ma nieskończenie wiele liczb w sobie, a tych liczb z przedziału 0,1 jest jeszcze więcej. I to tak matematycznie więcej.
Aha, okej. Okay. No to ja bym tego nie pojęła, bo w takim razie nie wiem, jak sobie wytłumaczyć nieskończoność.
No, tak, to jest pytanie jakby otwarte. Tu matematycy przyjęli pewną definicję, o czym sobie tu mówiliśmy, ale starożytni patrzyli na to trochę inaczej. No, to jest trochę pytanie otwarte. Okej. Okay, jeszcze jeden, to już, no, to jest stricte przedostatni slajd całościowo. Więc pokazaliśmy, albo wierzymy, że liczb naturalnych jest nieskończenie wiele, ale tych punktów na odcinku jest też nieskończenie wiele, ale to jest inna nieskończoność, większa. Pytanie, czy może być coś pomiędzy? Czy to może być jakaś nieskończoność pomiędzy? Czyli jakiś zbiór, który ma istotnie więcej elementów niż jest liczb naturalnych, a istotnie mniej niż punktów na odcinku. I to pytanie zadał sobie Cantor po tym, jak udowodnił, że punktów na odcinku jest więcej niż liczb naturalnych. To wydawało mu się, że tak będzie. Próbował znaleźć taki zbiór pomiędzy tymi dwoma. Nie udawało mu się. Postawił hipotezę continuum, która właśnie mówi to, że nie ma nic pomiędzy. I potem próbował tą hipotezę udowodnić przez resztę swojego życia. Biedny trafił do szpitala psychiatrycznego w pewnym momencie. No bo to wydawało się taka hipoteza jemu, że tak musi być, a nie był w stanie tego przez wiele, wiele lat udowodnić, do końca życia tego nie udowodnił. I wreszcie David Hilbert w 1900 roku przedstawił taką listę 23 problemów, które uznał za najważniejsze w matematyce w tamtym czasie, że to będą problemy kluczowe dla XX wieku w matematyce. I pierwszym problemem na tej liście było pytanie o tą hipotezę continuum. Czy tam się znajdzie jakiś zbiór pomiędzy, czy nie? Najważniejszy problem matematyki XX wieku, można powiedzieć. I ten problem udało się rozwiązać mniej więcej w 60-tych latach, zajęło to kilkadziesiąt lat matematykom. I odpowiedź jest dość zaskakująca, bo udowodniono, że nie wiadomo i że nigdy nie będzie wiadomo. To znaczy udowodniono, że nie da się udowodnić, nie da się znaleźć zbioru takiego, który byłby większy od zbiorów naturalnych, a mniejszy od tego odcinka. Nie da się znaleźć takiego zbioru i to nigdy nikt nie znajdzie, to udowodniono. A jednocześnie udowodniono, że nie da się, że nigdy nikt nie dowiedzie i nie da się udowodnić tego, że tam nic nie ma. Czyli że po prostu tego nie wiadomo, że to jakby z takich podstawowych założeń, jakie sobie ludzie przyjęli, to jak matematyka działa, jak świat działa, że jest liczba 0, że jest liczba 1 i tam jakieś parę takich zasad sobie wymyślili na starcie i na tym całą matematykę zbudowali, no to jakby z tych zasad, no z tej matematyki, którą mamy, nie da się stwierdzić, czy ta hipoteza continuum jest prawdziwa, czy nie. W związku z tym dalej, jeżeli się jakieś rzeczy dowodzi w matematyce, których potrzeba skorzystać z tego, że tam coś jest albo nie ma, to się mówi, zakładając hipotezę continuum, dowodzę czegoś tam, stwierdzam coś. Albo mówi się, zakładając, że hipoteza continuum nie jest spełniona, dowodzę czegoś tam. Czyli można powiedzieć, że nie ma takiej jednej matematyki. Tak, to jest jeden z takich przykładów. I tu ostatni przykład jest z tym związany, on jest tak nie tylko z tym, ale jest ciekawym przykładem dwóch matematyków polskich, Bana Hitarski we Lwowie w 28 roku poprzedniego wieku. Taką paradoksalną rzecz udowodnili, korzystając z tych założeń, jakie ogólnie się przyjmuje w matematyce, że jedną kulę można przeciąć na nieskończenie wiele malutkich części, które tak pogrupować w 5 czy 6 części. I te 5 czy 6 części tylko takich składających się, wiecie, nie takich równych fragmentów, tylko składających się z wielu malutkich punkcików, można poprzekręcać i poprzesuwać, nie rozciągając, tylko poprzekręcać, poprzesuwać i złożyć dwie kule, dokładnie takie same jak ta pierwsza początkowa. Oni tutaj jakby wykorzystali pewne takie własności nieskończoności właśnie, plus aksjomaty, jeszcze pewnik wyboru. To jest temat na ewentualnie inne, kolejną opowieść. ale udowodnili tego. I ciekawostka taka, że zajmował się tym, znaczy teorią zbiorów, ta teoria zbiorów to jest właśnie ta teoria, w której się bada nieskończoność. Zajmował się między innymi Sierpiński, słynny matematyk taki polski, przed wojną. I po wojnie w komunistycznej Polsce władza zabroniła mu zajmowania się właśnie tą teorią, tą częścią matematyki i argumentując to w ten sposób, że ta teoria jest idealistyczna, czyli imperialistyczna i że z niej można byłoby właśnie z tego paradoksu Banachaterskiego, gdyby jakby wierzyć tej teorii, no to to by mogło tłumaczyć cud rozmnożenia chleba, tego, czego dokonał Chrystus, no i ponieważ to jest niemożliwe, to nie pozwolili Sierpińskiemu zajmować się tą częścią matematyki. Taka ciekawostka, to byłby temat na oddzielne ewentualnie spotkanie. I na koniec no taka uwaga, że z jednej strony kiedyś, tak jak już ten pierwszy cytat się pojawił, bardzo długo również matematycy, fizycy, osoby zajmujące się nauką nie bardzo wierzyły w tą nieskończoność, jakby uważały, że lepiej czegoś takiego nie poddawać takim ścisłym badaniom. I również już po tych, jakby po tym, jak Cantor wymyślił te rzeczy, o których mówiłam, po tym, kiedy podano definicję, co to znaczy, że zbiory są nieskończone, to część wielkich matematyków dalej bardzo sceptycznie do tego podchodziła. No teraz po kolejnym wieku już to jest ogólnie przyjęta rzecz, chociaż nadal taka no, trochę jakby rzecz, którą musimy uważać, bo jest nie mieści się na naszej intuicji, ale rzecz, która jest używana przez cały czas nieustannie i nawet sobie nie zdajecie sprawy, ale wasze wszystkie sprzęty, których używacie gdzieś tam w sobie, w swoich obliczeniach, wykorzystują tą całą teorię matematyczną, która bierze pod uwagę nieskończoność. I dla mnie to jest trochę taka właśnie, w szczególności pochodne, całki, ci, którzy kojarzą liczby rzeczywiste w ogóle, tam no zakład, korzystamy z tego, że ich jest nieskończenie wiele, żeby różne rzeczy obliczyć, w szczególności no, to ich się wykorzystuje, żeby optymalizować jakieś rzeczy, liczyć jak w przyrodzie będzie się zwiększała liczba osobników jakiegoś gatunku, jak będzie się rozchodził COVID, żeby liczyć jak trzeba zbudować jakiś tam most czy coś. Wszędzie się wykorzystuje właśnie te rzeczy związane z nieskończonością. Czyli dla mnie to jest coś takiego jak jakieś pojęcie nienamacalne, którego my nie możemy dotknąć i nawet nie jesteśmy pewni, czy ono istnieje jakby. No, jakby my sobie wymyślamy, jakoś sobie je wyobrażamy, ale nie możemy go tak dotknąć i stwierdzić, że na pewno takie jest, wykorzystujemy, żeby badać rzeczy dotykalne, takie zwykłe, nasze, codzienne. Takie dosyć to jest paradoksalne. Dobrze, i na tym ja skończę. Tutaj jest linki do paru filmików dla zainteresowanych tematami. Pierwsza to jest taka dyskusja filozoficzno-matematyczna, dalej to jest bardziej o matematyce, popularno-naukowo. Tutaj trochę już bardziej ściśle matematycznie po angielsku. Takie różne ciekawe rzeczy. I bardzo Wam dziękuję, jeśli jakieś są pytania, bądź też ksiądz może na pytania, nie wiem, czy jest czas, to oddaję głos w każdym razie.
Ja mam jedno pytanie, jeżeli można. Jeżeli chodzi o tą linię kontinuum, tą kreskę, dlaczego jej nie można podzielić na części?
Dlaczego jej nie można podzielić na części? Można podzielić tak. Na części.
Można podzielić?
Tak, tak, można.
Dobrze. Dziękuję.
Proszę, nie wiem, czy to coś pomogło.
Droga Wando, no więc jestem zachwycony i zdumiony, że o tej porze można tak płynnie, tak barwnie i tak swobodnie i lekko mówić o matematyce i nieskończoności. Może większość z nas już po dniu pracy, ale naprawdę z wielką przyjemnością się tego słuchało w sposób taki żywy i przystępny. Dzięki. Ja też jeszcze chcę powitać tych, którzy w międzyczasie dołączyli do nas. Ponad 70 osób nas słucha. Jesteśmy grupą duszpasterstwa osób stanu wolnego i zapraszamy ludzi stanu wolnego z Polski i z zagranicy na nasze spotkania. Te spotkania mają różnorodne formy i pobożnościowe, i rozrywkowe, do tańca i do różańca. do tematu. No, połączyć. Ja tutaj widzę w tej bibliografii, którą Wanda zamieściła, na pierwszym miejscu jest osoba no, wielkiego formatu, ksiądz profesor Michał Heller, laureat Nagrody Templetona, jeden z najsłynniejszych polskich kosmologów. Ja tak trochę odbiegając może od tego głównego nurtu nieskończoności, on kiedyś zadał w gronie naukowców pytanie, skąd się wzięła głupota, skąd się bierze głupota? Skoro świat jest logiczny, matematyczny, no tak precyzyjny, że nie idzie się z tego wyłamać. Skąd się pojawiła głupota? No. I niektórzy się uśmiechnęli, niektórzy się żachnęli, niektórzy tam coś próbowali powiedzieć, ale jeden głos był bardzo taki ciekawy. Powiedział jeden z uczonych, ja to tak teraz na szybko, powiedział, że głupota bierze się z duchowości. Że w człowieku powstaje świat wartości poprzez dokonywanie wyborów, odrzucanie i tak dalej. I człowiek wprowadza w świat praw naturalnych, świat w istnienie, świat wartości. I właśnie to w człowieku, dzięki jego pierwiastkowi duchowemu, może powstać, zrodzić się głupota. Poprzez złe myślenie, myślenie, które szkodzi, które niszczy, wiemy doskonale, że nóż sam w sobie nie jest ani zły, ani dobry, tylko jak się nim posługujemy. Można chleb ukroić, można zadać rany, a nawet zabić. Ale teraz w odniesieniu do Pana Boga. Ja tak szukałem we wszystkich tych przymiotach Boga, jakie znamy, słów, które by nawiązały do tej idei nieskończoności. I takim pierwszym słowem jest imię samego Boga. Jestem. Ani przeszłość, ani przyszłość, a może i przeszłość, i przyszłość jest pod władzą jestem. Zawsze. Nieskończony. I drugi przymiot to nieogarniony. Bóg jako byt absolutnie jest nieogarniony. I tutaj te dwa słowa znane, transcendentny, przekraczający wszystko i immanentny, a więc wchodzący w najgłębsze pokłady jestestwa. I tutaj jeszcze dodajmy te zdobycze teologii apofatycznej, że o Bogu więcej nie wiemy, niż wiemy. No to tyle takich myśli, żeby nawiązać teologicznie do tego wykładu matematycznego. Tak na od takie dopowiedzenie. Dzięki Wando, dzięki. Jeśli ktoś chce jeszcze coś zapytać czy dodać, no to...
Bardzo fajnie pojawił się cytat na czacie.
Tak? Nie wiem, bo nie patrzałem.
Autorstwa Alberta Einsteina. I to ja też o tym tak słyszałam chyba faktycznie. Coś takiego było. Który powiedział, że tylko dwie rzeczy są ewentualnie nieskończone. Wszechświat oraz ludzka głupota. Choć nie jestem pewien co do tej pierwszej. Także...
No dzięki. Słuchajcie, no ja to warto się przygotować też bardziej, nie? Tutaj ja tak prosto z codziennych zajęć. Ale może warto właśnie takie też i wykłady, nie tylko z psychologii, ale podzielić się, nie wiem, czy tutaj jest Adam, który jest, widzę jego imię, ale czy to ten Adam, przepraszam, że nazwisko, Adam, to ty jesteś,
matematyk? Tak, jestem Adam. Ale... tak, szczęść Boże, tak, ksiądz napisał do mnie w niedzielę i odpowiedziałem tak.
Tak? No cieszę się, że jesteś z nami po raz pierwszy. chociaż masz kontakt, miałeś kontakt z nami. Jak odbierasz to spotkanie? Takie pierwsze wrażenie, takie ludzki odruch?
No bardzo fajnie podobało mi się to wytłumaczenie hipotezy continuum, że pani właśnie uniknęła tego, że to jest teoria niesprzeczna z tą teorią mnogości, tak? I pani tak ładnie uniknęła tej naukowej wersji i tak ładnie to sobie wytłumaczyła, także chyba większość to zrozumiała, bo ja bym nie wiedział, jak to opowiedzieć tak w sposób jasny. Adamie, no, ale tutaj dużo rzeczy się nasuwa, właśnie to, co też ksiądz teraz mówił, w ogóle tak, ten dramat człowieka, z jednej strony właśnie to, co Jezus na przykład mówił w swojej Ewangelii, tak, że tutaj, no na co Jezus zwracał w ogóle uwagę w Ewangelii? Na pewno nie na matematykę, ani na żadną naukę. To było dla Niego w ogóle nieważne, a przecież współczesny człowiek kieruje się tylko i wyłącznie rozumiem, można powiedzieć, nauka to podstawa w dzisiejszym świecie. Dlaczego zatem dla Jezusa to było nieważne? Ale to już takie trochę filozoficzne pytanie. No bo nie ma nic o tym ani w Biblii, ani w naszej wierze. To jest jakby takie trochę rozłącze, tak? Wiara i nauka. No ale to zawsze takie problemy.
Adamie, od razu ad vocem. Biblia nam mówi o podstawowym przykazaniu, jakie człowiek otrzymał, czyńcie sobie ziemię poddaną. I przy pomocy naszego rozumu, naszych zdolności, myślę, że tutaj to wystarcza. Krótkie, lapidarne, ale tak mocne, czyńcie sobie ziemię poddaną.
Jeszcze taka encyklika Fides et Ratio, księdza, prawda?
Dzięki Krzysztofie, tak. No
właśnie, wiara i rozum, dwa skrzydła razem się unoszą.
Tak, ale Adam nam tutaj powiedział, dlaczego Jezus jakby ignorował albo nie akcentował roli nauki, wiedzy. Chociaż mamy tam...
Tak, okej.
Okay. Prostym ludziom łatwiej chyba uwierzyć niż takim zbyt myślącym tak za bardzo, tak może wnikliwie, prawda? Tak za bardzo jakoś tak. Może wiedza powoduje jakoś taką wyniosłość u niektórych, trudno powiedzieć.
W sensie szerszym Jezus naprawdę dotykał problemów wiedzy, bo wiedział, co się kryje w sercu człowieka i objawiał nam, Jezus nam objawia prawdę o Bogu i o człowieku. Prawdę, jakim jest Bóg i jakim jest człowiek w swojej wielkości i w swojej podłości. A więc w tej perspektywie wielkiej nauki, która poszukuje prawdy, Jezus tutaj nam dał dużo, pozostawił dużo danych. Natomiast jeśli chodzi o empiryczną naukę, no empirię, no to też no tutaj tak na żywo Jezus mówi, umicie rozpoznawać znaki, nadchodząca burza, pogoda, nie? Czyli tam gdzieś dotykał tych naszych zdolności rozeznawania, badania otoczenia, poznawania świata, wszechświata, ale rzeczywiście nie skupiał się na tym, tylko jego przyjście, cel pojednać niebo z ziemią, pojednać ludzi między sobą. To wielkie dzieło jednania, aby byli jedno. I tutaj, no ale to już jest chyba inny temat.
Tak, na pewno, okej. Okay. Dziękuję bardzo.
Adam, ale jak cię wywołałem do tablicy, czy byś był zdolny kiedyś przygotować ze swojej dziedziny jakąś pogadankę? Tyś kiedyś podesłał mi właśnie filmy na temat liczby pierwszych i nie tylko. No nie wiem, czy byłbyś zdolny nam coś podarować kiedyś w przyszłości?
Nie wiem, musiałbym się zastanowić.
Dobrze. To jest roztropna odpowiedź. Dajmy głos innym. Poddajmy głos innym.
Dziękuję.
Dzięki.
Dziękuję.
Ja może tylko chciałem tak zauważyć, że Pan Jezus stosował na przykład logikę. Choćby przykład, kiedy zarzucono mu, że mocą szatana wyrzuca złe duchy, a on im wykazał logicznie rzecz biorąc, że szatan sam z siebie nie może sam siebie wyrzucać. A mówił to przecież do ludzi żyjących kilkaset lat przed grecką filozofią, tak? Więc chyba to nie jest do końca tak, że ignorował naukę całkiem, tylko że po prostu nauka wówczas, te 2000 lat temu, no raczej by ludzie nie zrozumieli tego, co do nich mówił.
Tak, to chyba był ten powód, że po prostu Jezus był świadomy, że człowiek 2000 lat temu nie jest w stanie. No ale czy w takim razie dzisiaj współczesne, albo w ogóle, czy nasze pojmowanie Jezusa, czy może kiedyś na przykład za 1000, za 2000 lat będzie jakoś inne, zdecydowanie istotnie inne od tego, co głosi Biblia. No ale to też tak wiadomo, nie ma na to odpowiedzi na razie. Ale wiadomo, że Jezus bardzo był logiczny, idealnie, no to jest ideał, nie? Pod każdym względem i zachowanie i wszystko, to tutaj bez dwóch zdań. Tak, to na pewno to jest to, że wtedy ludzkość po prostu no, rozumiała, co rozumiała. Tylko w przypowieściach mu po prostu wszystko wyjaśniać w prostych. Okej, okay, dziękuję.
Również dziękuję.
Wanda tu jeszcze pytała, Małgosia, czy zechciałabyś opowiedzieć o ciągu Fibonacciego? Tak, dobrze czytam?
Tak, ja mogę się też szybciutko odniosę, no może na koniec do... Jeżeli chodzi o ciąg Fibonacciego, no to ogólnie, jeżeli chodzi o jakieś tematy matematyczne, to można kiedyś za rok, nie ma co matematyku tutaj zadręczać wszystkich, ale kiedyś możemy się jeszcze umówić, oczywiście, lubię o matematyce opowiadać. Jeżeli chodzi o tutaj jedno pytanie, czy Bóg stworzył matematykę, no to też jest takie filozoficzne, trudno powiedzieć, ale to, co się pojawiło na jednym slajdzie, że nie ma jednej matematyki, to jakby w tym sensie nie ma takiej jednej, właśnie jednej matematyki, która byłaby stworzona i wiadomo, że tą jedną odkrywamy, tylko matematyka to jest tworzenie jakichś takich, znaczy próbujemy opisać rzeczywistość, jak naj, jakby żeby tak wymyślić zasady matematyczne, które by najbardziej pasowały do rzeczywistości i dzięki którym, że budując na tych zasadach dalszą, jakby wnioskując dalej, różnie tworząc stwierdzenia matematyczne, żeby to, co wymyślimy, było najbliższe temu, co widzimy w naszym świecie. Ale jak już tu było widać na tym przykładzie, są takie sytuacje, gdzie nie wiemy, jak to ująć i się rozgałęzia ta jakby matematyka w pewnym sensie. Możemy w dwóch światach matematycznych dowodzić twierdzeń. Jest takich przykładów więcej. Ten jeden z filmików, który tam polecałam, czy 2 plus 2 to 5, czy da się udowodnić, to też dobrze o tym mówi. Tworzenie, i też dyskutuję o tym tworzenie czy odkrywanie, to właśnie w tej dyskusji profesora księdza Hellera z tym drugim profesorem Chałmurawskim właśnie też sobie trochę dyskutuję o tworzenie czy odkrywanie, więc to ewentualnie polecam. Ostatnia rzecz, która mi przychodzi do głowy w kontekście też tej dyskusji a propos tego, że Chrystus nie mówi o nauce i że tam ja tak, i to też w kontekście nieskończoności, tak mi się wydaje, że czasem ludziom, którzy zajmują się nauką, z jednej strony mogą jakieś kawałeczki odkrywać prawdy, to jest piękne, z drugiej no, jest to ryzyko, że się zaufa swojemu intelektowi, a ten intelekt nasz jest też skończony, nie? Całe ciało ludzkie jest skończone, intelekt nasz jest skończony, życie na tej ziemi, w te, które znamy, jest skończone i po prostu my nie mamy szans pojąć rzeczy nieskończonych tak w pełni, pojąć i pojąć Pana Boga, no nie ma opcji, żebyśmy pojęli tak w taki naukowy sposób, fizyczny, że tak powiem, rozumowy. No nie da się mówić takim językiem naukowym, bo on nie mieści w sobie, no mamy jakby, nie mieści w sobie, nie jest w stanie nigdy zmieścić takich prawd nieskończonych, prawd Panu Bogu, tak mi się wydaje. I z jednej strony nauka tutaj może być jakby taka ryzykowna, że ludzie, którzy zajmują się nauką, czasem wierzą za bardzo rozumowi, ale z drugiej strony jakby być może po tym opowieści też już łapiecie trochę to, że nie można za bardzo wierzyć swojemu rozumowi i ludzie w nauce to często wiedzą, że istnieją różne rzeczy, które są niezgodne z ich intuicją, niezgodne z naszą intuicją, z tym, co nasz rozum by podpowiadał i skoro jakby co do tego jesteśmy przekonani, zobaczymy jakieś dowody i widzimy, że naprawdę są takie rzeczy niezgodne z tym, co nasz rozum podpowiada, no to łatwiej nam sobie też uwierzyć, że Pana Boga i właśnie te różne inne rzeczywistości, które są poza naszym pojęciem. Dobra, to taka moja, może nie powinnam się w to wdawać, bo to nie moja rola, te takie rozważania, ale to chciałam powiedzieć. Dobra, to bardzo Wam też dziękuję za cierpliwość do końca i za pytania. I chyba tyle.